Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale i od razu chciałam bardzo podziękować za zbliżanie się i mam nadzieję, że za chwilę przejdziemy 30 tysięcy subskrybentów. To jest moje wielkie wow i moje wielkie bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze, dziękuję za Waszą obecność, cieszę się, że jesteście ze mną, cieszę się, że mogę dla Was pracować i cieszę się, że ta praca przynosi mi tak dużo satysfakcji. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami na temat kontroli. Na temat kontroli, która jest bardzo potrzebna narcyzowi, poprzez różnego rodzaju techniki i manipulacje stosowane wobec nas. Ja je nazwałam dzisiaj w naszych celach, oczywiście opowiadania Wam o tym, jako przynęty. Czyli przynęty, które stosuje osoba narcystyczna, aby wywołać u Was określoną reakcję, która jest paliwem dla osoby narcystycznej i przejąć nad wami kontrolę, bo to jest druga rzecz, która narcyzowi jest najbardziej w świecie potrzebna. Osoba, która jest pod wpływem osoby narcystycznej, jest osobą kontrolowaną, jest dla narcyza stacją paliw, o której zawsze we wszystkich filmach powtarzam, i jej reakcja jest paliwem tego, czego narcyzowi jest potrzebne. A ponieważ bardzo często pytacie mnie, dlaczego w takim układzie nikt, absolutnie nikt tego nie widzi, to chcę Wam na samym wstępie od razu powiedzieć, że będąc w związku intymnym, romantycznym z osobą narcystyczną, tak naprawdę jesteście zaufaną osobą i osobą, która stoi w obiekcie matki, czyli osoby, od której trzeba się odseparować, zapomnieć, obwinić ją za wszystkie swoje krzywdy z dzieciństwa. Oczywiście o tym opowiadam w wielu filmach dotyczących tego, skąd się powstał narcyz, dlaczego tak się dzieje. To jest teoria, która jest najbardziej dzisiaj rozpowszechniona, czyli tego, że jednak jest to głębokie zranienie i głęboka trauma z dzieciństwa. Więc o tym oczywiście możecie obejrzeć na innych filmach. Więc wracając do tego, dlaczego wy to wszystko widzicie, dlaczego wy jesteście odbiorcą tych negatywnych emocji, tych negatywnych prób wywołania w was szału, obłędu, krzyku, awantury, dramy, czyli to, czego narcyz potrzebuje, ale z drugiej strony potrzebuje też miłości, uwielbienia, pewności i to otrzymuje od innych osób, ale ponieważ jest to osoba głęboko zaburzona, bardzo mocno potrzebuje tej dramy. No i tej dramy otrzymuje od was aż bardzo w zanadrzu, aż bardzo w naddatku, przepraszam. Więc to jest dla narcyza tak naprawdę paliwo od was. Tej dramy potrzebuje od osoby, która stoi w obiekcie matki. To jest stanie się, rozdzielenie, separacja, która jest narcyzowi potrzebna, a więc przez upadek, przez odrzucenie, przez dewaluację tego obiektu matki jest narcyzowi potrzebna. Stąd tak bardzo i tak mocno przeżywacie i tak mocno jest to dla was bolesne, ponieważ to odrzucenie przez osobę narcystyczną musi nastąpić i ono dewaluuje was aż do odrzucenia ciągle i nieustająco. I dla pocieszenia powiem tylko, że kto nie stanie w obiekcie matki, kto nie stanie w obiekcie romantycznego partnera dla narcyza, niestety czeka go taka sama dewaluacja. Więc jeżeli myślicie, że kolejna partnerka, partner waszego narcyza będzie miał lepiej, chcę powiedzieć, że niekoniecznie. I to jest chociaż mała pociecha, aczkolwiek szkoda tych ludzi, którzy tam będą się musieli z tym zmagać. No więc dzisiaj przygotowałam dla was 10 przynęt, sprawdzam 10. 10 przynęt, które stosuje wobec was osoba narcystyczna, bo jak wiemy, jak to rybak idzie na ryby, to musi na haczyk zaczepić przynętę. No i narcyz posiada ich w swoim arsenale sporo. Oczywiście one są wymienne, łączone w przeróżny sposób i będę zaznaczała na każdym punkcie. Osoba narcystyczna próbuje was złapać na ten haczyk. Jak już złapie ten rybak, no to wystarczy tylko pociągnąć i tą rybę trzymać. I jakie to przynęty stosuje wobec was osoba narcystyczna? Oczywiście w okresie idealizacji i bombardowania miłością te techniki przynęty, te techniki manipulacji wami są oczywiście w oddźwięku pozytywnym, czyli jest to namiętność, pragnienia, empatia. zaznaczam, empatia, która rzeczywiście jest udawaną empatią, ale jest, kochanie, najcudowniejszy człowiek na świecie, wszystkie mają wydźwięk bardzo pozytywny, aby Was tak mocno do siebie przyzwyczaić, aby później mogło zadziałać tak zwane wzmocnienie przerywane, o którym też w niektórych filmach moich możecie posłuchać, żeby mogło zadziałać, żeby to wzmocnienie przerywane, czyli ta bardzo wysoka nagroda, którą jest to cudowna miłość, to niespotykane uczucie, które wiele osób z Was podczas rozmów ze mną bardzo mocno zaznacza, że przecież to tak, ten człowiek mnie tak bardzo kocha, że to jest tak cudowne uczucie. No właśnie, to jest standardowa przynęta, standardowa rzecz i jak wiele osób mówi, nikt nie kocha tak jak narcyz. Niestety. Natomiast jeżeli za każdym razem mówię, że to jest iluzja, no to niestety spotyka się to często z bólem, waszym bólem, no bo przecież jak można udawać? Tak, można tak udawać. Więc te techniki manipulacji, przynęty, pokazywania wam, że jesteście tak bardzo ważni, tak cudowni, to jest takie połączenie dusz, to jest technika również przynęty, również manipulacji, ale stosowana w pozytywnym oddźwięku i tak pięknym, tak wspaniałym. Dzisiaj będę mówiła o tej drugiej części, czyli o tych niestety negatywnych skutkach bycia z osobą narcystyczną, czyli przynęt, w których narcyz próbuje Was przytrzymać, próbuje Was zmanipulować i wkręcić, kiedy już ten okres, czyli ten bombardowanie miłości mija i zaczyna się w Waszym życiu drama, czyli konflikt, który narcyz napędza świadomie i z premedytacją. Oczywiście ktoś, jeśli mnie pyta, czy robi to świadomie i czy tak chce, nie, to jest jego mechanizm obronny. Za każdym razem powtarzam, to jest mechanizm obronny, czasem stosowany całkowicie niezależnie od niego, po prostu w takim świecie żyje, w którym musi otrzymać to, czego pragnie, czyli musi otrzymać to paliwo, a że nie umie tego zrobić w inny sposób, no to dokładnie dlatego tak postępuje, ale robi to niestety bezwiednie, wyuczone, czyli tak jak czasem jeździmy samochodem całkiem na pamięć, dokładnie tak samo robi to osoba narcystyczna, całkiem na pamięć stosuje te techniki, aby wyciągnąć to, co potrzebuje, aby dostać reakcję, aby dostać paliwo i skontrolować sytuację, mieć pewność, że ta ryba ciągle jest na tej wędce, że ta ryba się tak uwikłała i tylko cały czas poprawiamy ten haczyk, żeby ta ryba wciąż na tym haczyku była. No i to jest niestety dość przykre. Dobrze, jakie techniki? Pierwsza technika, ta negatywna, to jest intryga. Czyli narcyz użyje bardzo wielu tekstów, zdań, informacji do ciebie, które mogą być całkowicie rozbieżne, ale też powodować, że coś wiedzą, czego nie powiedzą. To też jest technika bardzo często stosowana w pracy, wśród znajomych, wśród kolegów, ale ty tego nie wiesz, ale ci ludzie są tacy beznadziejni, ale kto jest beznadziejny? Nie chcę o tym w ogóle rozmawiać. Za chwilę to mówisz, no dobra, nie chcesz rozmawiać, ale no, ja się dziwię, że ty tego nie zauważasz, że ty tego nie widzisz. No dobrze, no nie widzę, ale powiedz mi co, no przecież ci mówiłem, że nie chcę o tym rozmawiać. No i to tak na okrągło takie sytuacje, czyli takie zapędzanie cię, bądź ciekawy, zastanów się, pomyśl, myśl o mnie, ale co się stało, wzbudzaj cały czas ciekawość, wzbudzę cały czas twoją ciekawość, żebyś ty był ciekawy, co tam jest do powiedzenia, co tam jest do zrobienia, że o co chodzi tak naprawdę, czego ty nie wiesz, może nie masz pełnej wiedzy. No i tutaj narcyz cię łapie na tą intrygę, na to, żeby wywołać twoje zainteresowanie, twoje przysunięcie się, sprawdzenie, może coś nie tak, może coś trzeba poprawić. No i kolejną metodą, którą jest, to jest porównywanie, czyli bardzo często osoba narcystyczna prosi ciebie o porównywanie siebie do innych osób, żebyś mógł powiedzieć jej, że ona jest cudowna, że jest wspaniała, że jest między wami takie porozumienie, że ona jest idealna i tak dalej. Porównuje, prosi cię o porównanie, o to, jaki on jest dla ciebie, więc ty go porównujesz ze swoimi byłymi dziewczynami, byłymi chłopakami, porównujesz go do kogoś w pracy, do jak się ubiera, jak się zachowuje i tak dalej. On uwielbia te informacje zwrotne, w których może się okazać taki idealny, taki wspaniały. No i to jest takie porównywanie. Natomiast w tym okresie, trochę już późniejszym, no to te porównywanie niestety odbywa się trochę na Twoją niekorzyść, czyli ta dynamika i to koło się odwraca i to nagle się okazuje, że to Ty jesteś w tej sytuacji, że jesteś porównywany do kogoś innego, czyli Kasia na przykład nosi, o, ona to się ubiera, no mam taką koleżankę w pracy, ona się tak świetnie ubiera, no. Gdzie między zdaniami sugeruje, ale ty się tak nie ubierasz, co kobiety bardzo często odczytują, więc tu bardzo mocno odgrywa twoja wyobraźnia, która jest zbudowana i narcyz w okresie idealizacji wie, co na ciebie działa, czyli na przykład masz małe kompleksy dotyczące swojego ubioru albo tego, że nie do końca umiesz na przykład połączyć ze sobą pewne stroje, no i tutaj w to bije, czyli porównywanie ciebie do innych, mówienia o rzeczach, na których ty nie do końca wiesz, które nie do końca są twoim dobrym konikiem, takim, w którym się dobrze czujesz, więc porównywanie jest jedną z technik manipulacji. Kolejną, trzecią metodą, w której osoba narcystyczna próbuje utrzymać Cię w kontroli, zanęcić Cię, przyciągnąć Cię do siebie i trzymać Cię wciąż na tym haczyku, jest próbowanie wywołania w Tobie poczucia zazdrości generalnie. Czyli nagle dowiadujesz się, że jest tak dużo osób, które są zainteresowane tą osobą, że jak nie Ty, no to jakiś inny pan tam czeka w kolejce, albo jakaś inna pani to już bardzo chętnie by chciała. I one bardzo często nie są tylko słowami, ale wprost takimi informacjami typu przejęty jakiś SMS dziwny, albo przejęta jakaś informacja, albo sprowokowanie, czyli takie lekkie podrywanie twojej koleżanki po to, żebyś mogła od niej usłyszeć, no ale ty to masz faceta, ale ty to masz męża i odwrotnie w drugą stronę, czyli kokietowanie mężczyzn po to, żeby któryś gdzieś powiedział, no jakbym miał taką żonę, to nie wiadomo co. No jest to trochę, nawet nie trochę, jest to bardzo mocno manipulacyjne. Osoba narcystyczna w ten sposób cię manipuluje, że ciągle czujesz zagrożenie, wywołujesz w sobie takie pozytywne wyobrażenie tej osoby, że no przecież ona jest tak wspaniała, bo inni ją pożądają, więc ja jestem taką szczęściarą, ty mężczyzna jesteś takim szczęściarzem, że masz tak wspaniałą kobietę u swojego boku, więc powinieneś być wdzięczny i pewne jej niedoskonałości, pewne jej ułomności mrużysz na nie oko, no bo przecież wszyscy inni widzą, że to jest tak cudowna osoba. No i to poczucie wywoływania zazdrości jest jedną z bardzo mocnych przynęt, jeśli chodzi o mężczyzn, bo kobiety wywołując takie zamieszanie w głowach mężczyzn, że tam stoi, uruchamiają naturalny proces i naturalny instynkt mężczyzn do bycia zdobywcą, bycia królem. I bardzo często kobiety stosują tą zasadę. Ona jest bardzo nieuczciwa, bardzo przebiegła i trzeba ją zauważyć. Kiedy twoja partnerka, twój partner podejmuje takie działania, proszę zwróć uwagę i wtedy zobaczysz, może być to zwykły żart i wcale to nie musi oznaczać, że to jest od razu osoba toksyczna, jest to po prostu gdzieś żart, ale jeśli on się nagminnie powtarza i ciągle masz wrażenie, że musisz walczyć o tą swoją partnerkę, że tam tłumy po prostu walą, pomijam, jeśli jest to piękna kobieta i rzeczywiście wszystkim się podoba, ale z ust twojej partnerki, twojego partnera mówienie głośno o tym, że to jest tak bardzo pożądaną osobą, no powinno już wzbudzić twoje taką chociażby korektę tego i powiedzenie, kochanie, no chcesz wzbudzić we mnie zazdrość, chcesz, żebym poczuła się w zagrożeniu? No i wtedy usłyszysz, tak? I możesz powiedzieć, ale ja nie chciałbym tego słyszeć, nie chciałabym tego słyszeć, aby mieć pewność co do mojego partnera, partnerki. I jeżeli się to rzeczywiście zmieni, czyli ktoś zrozumie, no to mamy po prostu z dobrym żartem, ale życzę Wam tego z całego serca, żeby to się okazało żartem. No i czwarty, bardzo ważny punkt, szukanie dziury w całym. To jest dla osób, które już dłuższy czas żyją z osobami narcystycznymi, wiedzą i to nawet ostatnio miałam przyjemność z przemiłą klientką, którą serdecznie pozdrawiam, która opowiadała mi, na szczęście jest tylko jeden rok, w związku ze swoją osobą narcystyczną i ostatnio opowiadała mi właśnie sytuację, jak to już jest świadoma, jest bardzo rzeczywiście asertywną osobą, bardzo, bardzo fajnie już obserwuje, jest w stanie siebie obserwować, no jest to jeszcze tylko rok znajomości, więc dzięki Bogu, ale też jest rzeczywiście jej cechy charakteru, asertywność i taka totalne nie danie się sprowokowania, jeszcze nie jest na dużym poziomie dewaluacji, powoduje, że była w stanie zaobserwować pewne rzeczy. I na każdą rzecz, kiedy ja zawsze radzę, unikaj konfrontacji, kiedy słyszysz jakiś zarzut, powiedz tak, 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 okej, okay, tak, ja wszystko rozumiem, okej, okay. I nie staraj się wprowadzać. Dokładnie tą zasadę zastosowała moja klientka i obserwowała i bardzo zabawnie to opowiadała, jak z każdej strony osoba narcystyczna próbowała, a to może w tą stronę, a to nie czuje się kochany, a to czuje się ignorowany w tym domu, a to on sam nie wie, o co chodzi, a to jedzenie było nie takie, a to cokolwiek. I więc próby zrobienia, szukania dziury w całym bardzo często są takim obojętnie, w co uderzę, abym uderzył, abym wywołał w tobie poczucie, abym wywołał w tobie reakcję, aby ta reakcja była intensywna, abym dostał to paliwo. I bardzo często, kiedy nie dajecie się sprowokować, te ataki są coraz mocniejsze i w momencie, kiedy to jest takie też charakterystyczne, że osoba narcystyczna, kiedy dowie się, że złapaliście ten haczyk, czyli znowu trzymacie go i widzicie, że no ale no, czemu się denerwujesz? No, no przecież zwracam na ciebie uwagę, jestem teraz tylko, nie wiem, zajęta, chciałabym książkę przeczytać albo coś w tym stylu, no to usłyszycie, że ale tak naprawdę okazuje się, że to nie problem tej książki, tylko że wy jesteście tym problemem, więc to już jest moment, w którym właśnie jest próba przerzucenia kontroli i wywołania reakcji, bo to wzbudza Was, no, idące dalej, poczucie winy, o którym za chwileczkę będę mówiła. Więc to szukanie dziury w całym jest bardzo charakterystyczne, żebyście złapali ten haczyk i jeśli dasz się założyć, dasz się złapać na ten haczyk, no to jest ponowne przejęcie kontroli, że rzeczywiście coś jest nie tak i Ty zaczynasz to brać do siebie. Piątą rzeczą, bardzo ważną w całym przynęcaniu osób przez osoby narcystyczne, osób poszkodowanych, jest granie ofiary. To jest coś, co spotykamy na każdym etapie, bardzo często w momencie bombardowania miłością, kiedy narcyz widzi, że nie daje sobie rady z ofiarą przyszłą, jak to mówi się przysłowiowo, zagiął parol na nią, nie jest w stanie sobie ją nie jest w stanie sobie z nią poradzić, zaczyna wchodzić w rolę ofiary. I w tą ofiarę sam rzeczywiście uważa się za ofiarę i to w kilku filmach już Wam mówiłam o tym, że on rzeczywiście ma takie poczucie bycia ofiarą i ciągle ten świat jest cały przeciwko nim. Ale tutaj bardzo myślę o takim poczuciu bycia ofiarą, czyli coś im się wydarzyło. Tu mężczyźni mają nagminny z tym problem, czyli bycia rycerzem, bycia obrońcą, bycia bohaterem, to jest charakterystyczne, bycie bohaterem dla swojej kobiety, czyli ratuj mnie, umarł mi kotek, źle się czuję, mężczyzna poprzedni był dla mnie niedobry, ukradł mi wszystkie pieniądze, zniszczył mnie i tak dalej, i tak dalej. Kiedy jest próba wkręcenia Was, złapania Was na haczyk poprzez bycie ofiarą, poprzez krzywdy, które się tej osobie wydarzyły. A to niedobra rodzina, a to kiepski ojciec, a to rodzice krzyczą, a to nikt go nie rozumie, a to stracił pracę, a to cokolwiek, więc takie próby zawłaszczenia Was, skontrolowania i zaciśnięcia poprzez bycie ofiarą. Zawsze musisz być pomocnikiem, zawsze musisz być ratownikiem i stąd też bardzo często osoby wysoko empatyczne, które czują potrzebę bycia pomocnym, bycia takim uroczym i dobrym dla osób, które po prostu tej pomocy potrzebują. Stąd też taki schemat osoby poszkodowanej, która jest osobą wysoko empatyczną, osobą z dużym poziomem wrażliwości na czyjąś krzywdę. I to bardzo często, zarówno w okresie bombardowania, jak i też w późniejszym okresie, kiedy chcesz odejść, kiedy nie spełniasz oczekiwań, czyli nie dajesz tego paliwa i tam narcyz próbuje cały czas ciebie zmanipulować, a ty się biednie nie dajesz, to narcyz właśnie zastosuje zasadę na ofiarę, czyli bardzo często, to też wiele pań mi przecież opowiada i panów też, że Łącznie z tym, że osoby narcystyczne próbują popełnić samobójstwo, próbują straszyć samobójstwem, to też jest nagminne, ale choroba jest czymś takim bardzo charakterystycznym, czyli kiedy już decydujesz się i wiadomo, że chcesz odejść, to ta choroba i ten pójście do szpitala, przeważnie bardzo ciężkie choroby, z których nagle osoba narcystyczna wychodzi jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i często słyszę taki tekst, ale przecież widziałem badania, ale przecież widziałam wyniki, rzeczywiście tam się coś działo, no nagle się nie dzieje. Powiem, że poziom cudotwórstwa w naszej medycynie sięga w przypadku osób narcystycznych wysokiego piku. Rzeczywiście pikuje do góry niesamowicie. Ozdrowieńców mamy bardzo dużo w tej kwestii. Więc bardzo się cieszę, bo każda śmierć jest przykra, ale rzeczywiście bycie ofiarą w przypadku osoby narcystycznej i nie cofnięcie się przed wieloma bardzo brzydkimi rzeczami, żeby tą ofiarą rzeczywiście się stać i udokumentować, to jest ogromne. Tutaj pominę tą rzecz, bo większość osób wie, jak to się odbywa. Moi drodzy, kolejną, szóstą już rzeczą jest wywoływanie w tobie poczucia winy. Czyli powiedziałeś, zrobiłeś, wykonałeś jakiś gest, zrobiłeś jakiś ruch w stosunku do osoby narcystycznej, w stosunku do jego rodziny, w stosunku do kogokolwiek innego, które są naganne, które są źle widziane przez osobę narcystyczną. Możesz wtedy usłyszeć, że ja nie wiedziałam, że ty taki jesteś. Ja sądziłam, że ty jednak masz w sobie empatię. Bardzo często w ten sposób osoby narcystyczne próbują wywołać właśnie poczucie winy, aby dostać reakcję i aby otrzymać to, co aktualnie chcą, czyli daną czynność, dane zachowanie, daną obietnicę, żeby was totalnie kontrolować i robić to, na co mamy ochotę. Bardzo często w waszych opowieściach słyszę, kiedy osoby narcystyczne po prostu wprost mówią wam, że jesteście źli, że jesteście niedobry, że jesteście podli, że to takie miejsce ma wasze zachowanie, które powoduje jego frustrację, jego zniechęcenie, jego aż wprost płacz bardzo często, że to są osoby poszkodowane w ten sposób, bo wy powiedzieliście, zrobiliście i zachowaliście się w taki, a nie określony sposób. No moi drodzy, zdrowy człowiek, który jest człowiekiem na dobrze rozwiniętym, bez żadnych zaburzeń, jest w stanie tą sprawę wyjaśnić, bo jeżeli słyszysz informację, na przykład połączoną z intrygą, czyli połączoną nie, ja ci nic nie powiem, ale to mnie tak zabolało, ale co cię zabolało, ale ty nie wiesz, co mnie zabolało? A, no nie wiem, no możesz mi powiedzieć? Nie, nie mogę, no jeśli tego nie rozumiesz, ja myślałam, że ty jesteś bardziej empatycznym człowiekiem, że ty jesteś bardziej, mnie kochasz, a ty mnie nie kochasz, bo ty nie rozumiesz, ty nie słuchasz, co mówisz. Ty jesteś, coś z tobą jest nie tak. No i właśnie to jest taka bardzo często intryga i wpędzenie w poczucie winy. Często stosowane jest wobec tego gaslighting i projekcja i często triangulacja. Czyli no ja słyszałem od mojej mamy, co ty na mój temat powiedziałaś. No ale co powiedziałam? Kiedy rozmawiałam z twoją mamą? Co ja powiedziałam? No, jak ty nie wiesz, to ta miłość daleko nie zajdzie. I często słyszymy takie. Moi drodzy, jeśli ktoś nie chce wam wytłumaczyć, w czym jest problem i o co ma do ciebie pretensje i co to za straszną rzecz zrobiłeś, to warto się zastanowić, czy w ogóle jest sens tłumaczenia tego i nie dawania się wkręcić, bo jest to bardzo często stosowane nie tylko w związku, ale również w pracy. Moi drodzy, jeżeli słyszycie od koleżanki, kolegi, szefa jakąś informację, która nie jest konkretem, czyli nie mam konkretnych zarzutów wobec ciebie ani czegoś nie powiedziałeś, to proszę nie zajmujcie się tym, bo szkoda waszej baterii. Kompletnie. Więc w takich sytuacjach proponuję, aha, nie chcesz mi powiedzieć, no dobrze. To dziękuję. No to nie mamy o czym rozmawiać. Moi drodzy, próby totalnej manipulacji i na to jest jedna tylko odpowiedź. Zero reakcji. Najlepsza. No i kolejna, siódma rzecz. Prowokowanie cię do gniewu, twojego gniewu, abyś okazał się to ty problemem, to ty osobą, która nie umie zarządzać swoim gniewem. I przeważnie te rzeczy, wywoływanie was gniewu jest na zewnątrz, czyli wśród znajomych, rodziny, przyjaciół, kiedy na przykład, ostatnio też historia jednej z klientek, która za każdym razem mówiła, że osoba narcystyczna wywoływała to, ten jej bardzo zły humor i złe samopoczucie przed wyjściem. Notorycznie, kiedy mieli przyjść na 17, jej partner siedział, oglądał film, ona już gotowa, ubrana, on robił awanturę, no wy przestań, no jak się, nic się nie stanie, i tak dalej, cała afera, cały wywód na ten temat, jadą w samochodzie, on jej jeszcze tam tłucze głowę, że bez sensu, to nie tak, ty mnie ciągle poganiasz, ty coś. No i taka awantura, po czym otwierają się drzwi od znajomych do salonu, a tu po prostu pan uśmiechnięty od ucha do ucha, a pani jeszcze nie zdążyła powrócić do siebie po mniej więcej godzinnej awanturze w domu i w samochodzie i pani jest... no nie swoja, jeszcze nie powróciła do siebie, no bo generalnie normalny człowiek o zdrowych zmysłach nie jest w stanie po godzinnej awanturze, nawet półgodzinnej awanturze ze swoim partnerem, nie jest w stanie tak łatwo udawać, nie jest tak łatwo zrobić dobrą minę do złej gry. Trzeba być naprawdę niezłym aktorem, żeby coś takiego potrafić. No i to jest też nagminne. No i wtedy zobaczcie, jak wyglądacie w tym środowisku, jak wyglądacie w tym towarzystwie. Jesteście, to wy jesteście frustratem, to wy jesteście macie zły humor permanentnie i nawet jeśli powiecie, no tak, ale tu była awantura w samochodzie i on mi zrobił afery, no to nikt patrząc na osobę narcystyczną nie widzi, żeby tam była awantura, no bo przecież król parkietu jest już uśmiechnięty i zadowolony, a wy jesteście to te gąski schowane i niesympatyczne. No i te poczucia wywoływanie was gniewu, niestety bardzo często się zdarza, żeby udokumentować wasze zły stan psychiczny, nieciekawe zachowanie wobec innych, no generalnie to wy jesteście problemem. I to jest pełna kontrola, czyli bardzo łatwo potem posłużyć się triangulacją i tym, że rusza już kampania oszczerstw i latające małpy, no bo przecież wszyscy potwierdzą, że to ty jesteś ta smutna, ta nieciekawa, ta humorzasta, ta ze złym humorem. To się zdarza bardzo często podczas właśnie budowania waszej już degradacji totalnej na takim poziomie nieciekawym, że jesteście tą osobą winną tego rozpadu i tutaj już nikt wam nie ufa. Więc patrzcie na to, kiedy są te awantury i tutaj już trzeba bardzo mocno reagować. Okej. Moi drodzy, no i ostatnie trzy punkty, które są takim zbiorem fałszywych oskarżeń, kampanii oszczerstw i gruźb i szantaży, to już jest taki bardzo mocny kaliber, kiedy narcyz czuje już ogromną, ma takie wrażenie, że osoba poszkodowana już mu się totalnie wymyka i to jest taki gruby kaliber, ponieważ tam już idzie właśnie kampania oszczerstw połączona z fałszywymi oskarżeniami, czyli znowu coś zrobiliście nie tak. Wchodzą trzecie osoby, które są w stanie to potwierdzić. Tu narcyz jest w stanie posłużyć się kłamstwem każdego rodzaju. Fałszerstwem, mieszaniem, mówieniem o tobie potworności, mówienia totalnie nieprawdy, latające małpy, które były przygotowywane przez jakiś czas, czyli opowiadaniem jakichś niestworzonych rzeczy i tego, że one trochę uwiarygadniają jego, czyli widzą na przykład twój zły humor albo coś jest nie tak, natychmiast biorą górę. No i wszystkie szantaże typu, bo pójdę do twojego szefa, powiem co robię, powiem twojej rodzinie, powiem, nie wiem, dzieciom, to też bardzo często ma miejsce, czyli straszenie i mówienie tego na przykład dzieciom. Moi drodzy, proszę się zastanowić chwilę. Osoba, która dokonuje takiego szantażu, to jest dla mnie natychmiastowa reakcja i natychmiastowy koniec związku. Jeżeli wasz partner, partnerka porusza do całości waszego związku i całości waszego konfliktu dzieci, to jest natychmiastowy odstrzał, jeśli chodzi o związek. obowiązek. Absolutnie. Dzieci są poza tykalnością takich sytuacji, tylko i wyłącznie zdrowy emocjonalnie człowiek jest w stanie wyłączyć dzieci z konfliktu między rodzicami, między partnerami, w zależności czy jesteście po ślubie, czy nie. I tego absolutnie nie wolno robić. To takie zachowanie, w których są angażowane dzieci, wykazują tylko i wyłącznie osoby bardzo mocno zaburzone psychicznie. Absolutnie nie ma znaczenia, czy wasze dziecko ma 5 lat, 10, 15, 30, 40 lat, to wciąż jest wasze dziecko. I to wy jesteście rodzicami, a nie dziecko jest waszym kumplem. Co oczywiście standardowo widzimy w przypadku osób zaburzonych narcystycznie, że dzieci są tak naprawdę tylko kumplami, znajomymi i nie ma tam absolutnie mowy o wychowaniu. Więc taki związek, w którym w ogóle taka relacja, w której odbywa się którakolwiek z tych rzeczy, fałszywe oskarżenia, kampania oszczerstw i groźby i szantaże, to jest natychmiastowa informacja dla was. Dziękuję, pożegnać się, do widzenia i reakcji nie ma tam żadnej, kompletnie żadnej. Tłumaczenia, rozwiązywania konfliktów, ja chciałem inaczej, absolutnie tak nie było, ja to wytłumaczę, bo im bardziej wchodzicie w tłumaczenia, im bardziej wchodzicie w rozmowę, tym bardziej napędzacie, bo to tak naprawdę już w tym momencie o to chodzi. Jeszcze raz niezłomnie przypominam, reakcja jest reakcją. Czy to będzie reakcja pozytywna, czyli ja Ciebie kocham, czy to będzie reakcja negatywna, ja Ciebie nienawidzę, jest to reakcja. Każde zwrócenie na osobę narcystyczną świateł jest reakcją, której osoba narcystyczna pragnie jak trawa podczas upału deszczu. No chyba dobrze to powiedziałam, więc w takich sytuacjach absolutnie brak jakiejkolwiek reakcji, jakiejkolwiek wchodzenia w rozmowy, dyskusje, tylko natychmiastowe ucięcie relacji jest jedynym i możliwą reakcją. Nie ma tam jakiejkolwiek pola do rozmowy. Moi drodzy, jak sobie z tym radzić, bo to jest też bardzo ważna rzecz, żeby sobie zwrócić uwagę, no ale jak nie dawać tej reakcji, kiedy te oskarżenia fałszywe, kiedy te groźby, no bo jeżeli ktoś wam grozi na przykład, że jesteście w stanie stracić pracę, bo wasz partner, partnerka pójdzie do waszego szefa i powie na przykład, że zrobiliście coś bardzo złego, co może być kłamstwem, może być półprawdą, może coś wiedzieć, ale tak naprawdę, no kto o zdrowych zmysłach będzie w ten sposób szantażował drugą osobę tylko dlatego, że chce odejść na przykład. No to stawianie takich gruźb pod postacią pójdę do twojego szefa, szefowej i powiem, co ja wiem na twój temat, no jest skrajnie nieodpowiedzialne i skrajnie zaburzoną reakcją. Więc co by się tam nie wydarzyło, takie rzeczy są absolutnie niemożliwe. Moi drodzy, co w takim układzie zrobić, kiedy nerwy stają na wodze, kiedy już nie jesteście w stanie tego w ogóle ogarnąć umysłem, co tutaj się dzieje. Moi drodzy, bardzo w tym pomocne jest, kiedy polecam osobom, z którymi pracuję, wyobrażenie sobie, że macie określoną ilość baloników tutaj w swoim serduszku. Każda z nich jest energią, którą posiadacie i macie ich na dany dzień określoną i macie te baloniki szanować. Każdy balonik to wasza reakcja, to wasze wdanie się w konflikt, to wasze wdanie się w reakcję, więc macie ich określoną ilość. Nie marnujcie proszę tych dobrych energii, tych baloników, nie marnujcie ich na ludzi, którzy tak naprawdę chcą wam zabrać te baloniki ze środka, te kuleczki, tą ważną rzecz, jaką jest energia. Macie ją określoną ilość. Każdy człowiek w danym dniu ma określoną ilość energii i potem musi się podładować. Ładowanie to odpoczynek, sen, dobra książka, czytanie pozytywnych rzeczy, chodzenie bardzo mocno, chodzenie do lasu, przyroda, wszystkie rzeczy, które budują człowieka, medytacja, modlitwa, wszystkie takie rzeczy są budowaniem pozytywnej energii, budowaniem, doładowywaniem tych baloników. Więc nie traćcie proszę tych baloników na osoby, które są po prostu tego nie warte. Więc jeżeli widzicie którąkolwiek z tych z tych metod, które osoba narcystyczna stosuje, proszę zastanówcie się nad koniecznością trwania w tym związku, to po pierwsze, a po drugie zastanówcie się, że te baloniki trzeba chronić. Wy musicie chronić swoją ilość energii, którą posiadacie. Nie macie jej w nieskończonej ilości. Więc kiedy słyszę kobiety, które sobie po prostu nie dają rady, mężczyźni, którzy sobie nie dają rady z emocjami, z tym, że cały czas walczą i próbują tłumaczyć te rzeczy, powtarzam, nie masz nieokreślonej ilości energii. Nie masz. Masz ją w pewnej wielkości. Więc musisz ją trzymać dla siebie, musisz ją trzymać dla dzieci, musisz ją trzymać dla dobrych osób, które są wokół ciebie, abyś, kiedy dobra osoba potrzebuje pomocy, miał energię, żeby jej pomóc, aby pomóc też przede wszystkim sobie. Zaburzonego człowieka nie uratujesz, nie dasz rady, kiedy nie będziesz miał pełnej tej energii. Wierzę w to i życzę tego z całego serca wszystkim osobom zaburzonym, aby kiedyś odnalazła się droga do ich serca i aby te zaburzenia mogły się albo może unormować bardzo mocno, albo się naprawić, ale niestety nie jest to całkowicie możliwe, a waszym obowiązkiem jest ochrona siebie. I tego wszystkim Wam życzę. Moi drodzy, puszczam informacje na temat 26 sierpnia, spotkanie na Żoliborzu. Druga grupa się już, mam nadzieję, utworzy. Już wiem, że się utworzy, bo już jest też sporo chętnych. Więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do zapisów. No i chyba tyle. Dzisiaj trudny temat przynęt i tego, że się łapiemy na te przynęty i po co. Życzę Wam, żebyśmy zauważyli te przynęty szybko, nie reagowali, bo ten brak reakcji jest dla nas kluczowy. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszy dzień, bardzo serdecznie pozdrawiam i do miłego zobaczenia.